Dzień dobry, w studiu goszczę panią Elżbietę Skromak, etnografa z Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Będziemy mówić na temat wielkanocnych tradycji lasowiackich, między innymi o tradycjach właśnie Wielkiej Soboty, Niedzieli Wielkanocnej i Lanego Poniedziałku. I na pewno ciekawostek nie zabraknie. I może pani Elżbieto, zacznijmy od Wielkiej Soboty. Jak wyglądała kiedyś?
Wielka Sobota to oczywiście kojarzy się nam dzisiaj, zresztą bardzo dobrze, ze święceniem święconki. Z tym, że święconka dawniej wyglądała troszkę inaczej, bo przede wszystkim te kosze, które zanosiliśmy do kościoła, były znacznie większe. W tym koszu było też wiele, o wiele więcej produktów. Przede wszystkim też warto tu zwrócić uwagę, że oprócz chleba, oprócz kiełbasy, czyli wędlin, serów, chrzanu, soli, tych rzeczy, które my dzisiaj wkładamy do koszyczków, jeszcze znajdowały się produkty związane właśnie z tą kulturą agralną, rolniczą. Aha. I każda gospodyni jednak starała się w tym koszu także dać kilka ziemniaczków, troszkę zboża. I to też miało później pomóc jak gdyby w pierwszych zasiewach w przypadku zboża. Czyli to właśnie zboże poświęcone było dokładane do zboża przeznaczonego na siew. Uh-huh. Czyli poświęcone zboże miało jak gdyby tutaj ustrzec zboże przed szkodnikami, więc tutaj też mamy taką magię bardzo ciekawą związaną z tymi zwyczajami rolniczymi. Tak podobnie było z ziemniakami, które poświęcone były wykorzystywane jako sadzeniaki.
No to musiały być rzeczywiście ciężkie kosze.
Tak, oczywiście często były one przywożone wozami nawet do kościoła, a jak w mniejszej miejscowości, no to pod jakąś kapliczkę, pod jakiś krzyż, bo takie święcenia się właśnie odbywały w ten sposób. Po poświęceniu starano się jak najszybciej przyjechać do domu i to też było związane z różnymi przesądami. Natomiast też przestrzegano, żeby nie spożywać tych produktów, które się przywiozło tego dnia. Jeszcze w dalszym ciągu utrzymywano post i dopiero można było spożywać te produkty poświęcone w Wielką Niedzielę. Zazwyczaj to odbywało się przy tym śniadaniu uroczystym po rezurekcji.
No a jeśli chodzi o ten szybki powrót w sobotę do domów?
Po poświęceniu pokarmów starano się jak najszybciej dotrzeć do domu i oczywiście wierzono w to, że kto pierwszy jak najszybciej dotrze do tego domu, temu najlepiej w tej gromadzie, w tej wiosce będzie się darzyło w plonach.
Ojej! Z tym pędem do domu, to podejrzewam, że już chyba nikt nie pamięta. To dzisiaj to jeszcze, a to jeszcze tu się do sklepu wstąpi, a to jeszcze tego brakuje. A tu się okazuje, że kiedyś to jeszcze o głodzie cały dzień człowiek musiał wytrwać.
Tak, bardzo przestrzegano to, żeby nie spożyć nic właśnie z koszyczka. Uh-huh. I nawet uważano, że jak taki łakomczuk jednak skusi się na jajko, to jeszcze tego samego roku utopi się. Także to były bardzo takie ciekawe.
Drodzy Państwo, uważajmy.
I straszne w zasadzie można powiedzieć te zwyczaje.
No dobrze, ale to na tym się Wielka Sobota nie kończy, prawda? Nie tylko święcenie pokarmów było.
Tak, mamy tutaj jeszcze do czynienia z bardzo ciekawymi zwyczajami, można powiedzieć, święcenia ognia i wody. Uh-huh. I też tu należy podkreślić, że były to tradycje wymieszane i pogańskie, i chrześcijańskie. My dzisiaj też chodzimy do kościoła Wielką Sobotę. Jest właśnie ten akt poświęcenia wody i ognia i możemy się temu przyglądnąć. Natomiast może ja o tych takich tradycyjnych opowiem. Przede wszystkim wierzono, że właśnie stos wykonany z gałązek tarniny ma w sobie taką magiczną moc, a szczególnie węgle, i każdy sobie stawiał za cel, żeby jednak kawałeczek tego popiołu węgielka wziąć ze sobą do domu i na przykład wrzucić do studni, która jak gdyby wtedy będzie oczyszczona. Podobnie było z wodą święconą. Brano wodę święconą do domu, starano się pokropić całe obejście, domostwo, tak aby ta woda właśnie miała chronić przed złymi mocami. I tutaj mamy rzeczywiście do czynienia z taką magią typowo oczyszczającą, ochraniającą przed złem. Wierzono także, że woda poświęcona jest bardzo dobra na bezsenność. Czyli tutaj też można powiedzieć, że mamy do czynienia z taką magią leczniczą.
No tak, no my się tutaj trujemy różnymi specyfikami, ale może być zwykła woda i też świetnie można się wyspać. No właśnie, to w takim razie przejdźmy do niedzieli wielkanocnej i początek rezurrekcji tradycyjnie.
Tak, rezurrekcja z udziałem, myślę tutaj warto wspomnieć, straży grobowych, które są rzeczywiście bardzo takim pięknym zwyczajem tutaj związanym właśnie z kościołem przede wszystkim. I po rezurrekcji będziemy mieć różnego rodzaju właśnie z udziałem straży grobowych parady, bardzo barwne, a także składanie życzeń mieszkańcom przez Turków tak zwanych. Także tutaj też zachęcam wszystkich mieszkańców Stalowej Woli i okolic, aby w ten wielkanocny dzień wybrać się może nawet po spożyciu już śniadania do Radomyśla nad Sanem, albo do Woli Rzeczyckiej, albo do Zaleszan, gdzie właśnie te zwyczaje są bardzo pięknie utrzymywane. Mm-hmm.
Ale jest i Wojsko Majdańskie, prawda?
Tak, Wojsko Majdańskie, które jest bardzo taką ciekawą odmianą straży grobowej. Można powiedzieć, że sięga ta tradycja XIX wieku, kiedy Gwardia Narodowa wtedy powstała. I właśnie sama Gwardia Narodowa związana jest z Majdanem Zbydniowskim, stamtąd rekrutuje swoich członków, natomiast z Majdanu Zbydniowskiego grupa ta wyrusza do kościoła w Zaleszanach, bo tutaj jest parafia w kościele w Zaleszanach. I można rzeczywiście bardzo ciekawe tutaj te straże oglądać.
No wiadomo, rezurekcje, życzenia Turki. No a jak w takim razie wyglądało wielkanocne śniadanie, wielkanocny stół u lasowiaków?
Troszeczkę inaczej jak dzisiaj, bo w zasadzie można powiedzieć, że my dzisiaj spożywamy barszczyk, oczywiście z chlebkiem, z wędlinką, z jajeczkiem. Natomiast dawniej ten barszczyk nie pojawiał się wszędzie. Starano się jednak troszeczkę jak gdyby odmienić tą codzienność, no bo barszcz dawniej to był taki podstawowy...
spożywany pokarm.
Tak, tak, pokarm, właśnie podstawowa zupa, można tak powiedzieć, która towarzyszyła właśnie chłopom
na co dzień.
Natomiast w tym dniu no to starano się spożywać właśnie mięsko, czyli wędlinki, no bo przecież bicie świnki i przygotowywanie produktów mięsnych, wędliniarskich właśnie odbywało się rzadko, więc raz do roku na święta wielkanocne albo dwa razy do roku również na święta Bożego Narodzenia. Także tutaj akurat starano się rzeczywiście troszeczkę zmienić to menu, że tak powiedzieć, i wędlinka królowała, natomiast jeszcze oprócz tego te sery, o których mówiłam, ser wędzony, no i jajka, które też nie były spożywane jak gdyby na co dzień. Jajko dawniej to był rarytas i raczej gospodynie, chociaż hodowały kury, to jednak jajka były rzadko spożywane. Raczej jajo było przeznaczone na sprzedaż i na wymianę, ewentualnie na jakiś inny produkt, czy na cukier, czy na herbatę.
A właśnie, a propos jajek, no bo wiadomo, to jajka były święcone. Było dzielenie się jajkiem, jakieś życzenia.
Tak, do tej pory przetrwały właśnie te tradycje dzielenia się, życzenia sobie wszystkiego dobrego. I tutaj też tak naprawdę sama kwestia życzeń, składania sobie ich, to też są jeszcze bardzo stare tradycje, jeszcze przedchrześcijańskie, bo życzenia to nic innego jak, można powiedzieć, forma takiego zaklinania, prawda? Życzę ci zdrowia, więc wypowiadając te słowa, wierzono naprawdę, że tym zdrowiem obdarzymy kogoś. Więc tutaj mamy do czynienia z taką jeszcze magią bardzo starą.
Słyszałam, że jakieś tradycje wiązały się z tymi skorupkami z jajek.
Skorupki z jajek przede wszystkim starano się je obrać, ale oczywiście nie wolno ich było tak po prostu wyrzucać. Tylko tą świętość na skorupce też dostrzegano i zazwyczaj wyglądało to w ten sposób, że po prostu palono te skorupki. Albo dodawano do pożywienia dla zwierząt, ale bardzo właśnie traktowano z takim namaszczeniem skorupki z jaj.
To wielkanocne śniadanie. A jak wyglądała dalej ta Wielkanoc, ta niedziela?
Bardzo ważne jest to, żeby podkreślić, że rzeczywiście Wielka Niedziela to był dzień odpoczynku. Starano się nawet nie być naczyń, więc to naprawdę był taki dzień, kiedy też nie było w zwyczaju odwiedzanie siebie, tylko właśnie taki spoczynek, odpoczywanie po trudach przygotowań do świąt.
I poszczenia.
No i oczywiście poszczenie, także odpoczywano z pełnym brzuchem.
No a śmigus dyngus, lany poniedziałek, jak wyglądał dawniej, no i co oznaczał?
Śmigus dyngus to jest przede wszystkim właśnie określenie może bardziej charakterystyczne dla zwyczajów dla Polski. Natomiast u nas tutaj w regionie mówiono raczej lejka. I rzeczywiście to był też bardzo taki ciekawy dzień, jeśli chodzi o tą obrzędowość taką jeszcze pogańską, bo oblewanie się wodą miało też jak gdyby oczyszczać, a więc ta magia wody cały czas nam tutaj towarzyszy, miało pobudzać właśnie siły witalne i praktycznie każdy stawiał sobie za cel, żeby zostać chociaż odrobinkę polany tą wodą.
A my tak uciekamy przed tym.
Uciekamy, no i może dobrze, bo muszę przyznać z przykrością, że dzisiejsza lejka
Niewiele ma wspólnego
tak naprawdę z tym, co kryło się pod tym zwyczajem polewania się wodą. Dawniej społeczność była ze sobą związana, jakaś społeczność danej miejscowości. Ludzie się ze sobą po prostu znali bardzo dobrze. Były sympatie, antypatie. Przede wszystkim dziewczęta, chłopcy tutaj też wyrażali swoje zainteresowanie sobą. Natomiast dzisiaj w takiej formie, kiedy idziemy przez miasto i nas oblewa jakiś zupełnie nieznany człowiek, zupełnie ta tradycja tutaj nie ma uzasadnienia. Natomiast wracając do tego polewania, to na przykład gospodarz podlewał wodą swoją żonę, żeby się groch dobrze rodził. Gospodyni i gospodarz lali wodą swoje dzieci, żeby rosły dobrze. Dorosłych oblewano, żeby nie chorowali. Czyli w zasadzie można powiedzieć, tutaj ta magia wody była bardzo taka wyraźna.
A chłopaki oblewali dziewczyny, żeby miały powodzenie, tak?
Tutaj chodziło raczej o taką magię płodności, natomiast bardzo stawiano sobie na cel, żeby każda ta młoda panienka rzeczywiście była oblana wodą. Wrzucano taką dziewczynę czasem i do rzeki i pod studnie prowadzono. Oczywiście to wszystko odbywało się przy wrzaskach.
No drodzy państwo, tak? Nie bierzcie przykładu z tego, nie.
Tak, natomiast muszę przyznać, że są takie przekazy, że która ominęła w zasadzie tego polania, no to też nie było dobrze, bo to świadczyło o małym powodzeniu i też tej dziewczynie mogło w przyszłości to zaszkodzić wręcz, jeśli chodzi o jej przyszłość za mąż pójściem. Także można powiedzieć, że tak źle i tak źle. Lepiej jednak, żeby była ta dziewczyna oblana w tym dniu. Chociaż to było mało przyjemne, ale jednak, no bo wiadomo, że woda była też zimna w tym czasie, no bo to jest okres wiosny, prawda? Co o tych rzeczach też musimy pamiętać. Nie było to przyjemne, ale jednak też oczekiwane.
Czyli warto kultywować tę tradycję, ale bez przesady. Czy tylko ten poniedziałek lany to ta tradycja lania wodą?
Żeby ochronić się przed oblaniem wodą, można było zastosować pewien zabieg. I to na przykład młode panny praktykowały, po prostu obdarzały takiego chłopca jajkiem, pisanką. I w ten sposób mogły się wykupić właśnie przed oblaniem wodą. Także tutaj ten element też jest taki ciekawy.
Podejrzewam, że gorzej było, jak mama sprzedała wcześniej wszystkie jajka i zostało jedno, a ona miała kilku adoratorów.
No rzeczywiście, to już była inna trudna.
Jak widać, tradycje piękne, choć niestety coraz bardziej obchodzą do lamusa i dlatego myślę, że warto je przypominać i czasami może troszeczkę skupnąć z tej takiej zapominanych obyczajów, prawda?
Tak, natomiast pewne rzeczy w dalszym ciągu jak najbardziej obserwujemy, także i pewne tradycje kontynuujemy, chociaż one uległy modyfikacji.
No to w takim razie ja mam nadzieję, że ta nasza rozmowa i to przypomnienie tradycji lasowiackich, tradycji wielkanocnych zachęci Państwa do takiej pewnej zadumy właściwie i takiego porównania, jak obecnie wyglądają te święta, jak wyglądały kiedyś. I mam tylko nadzieję, że te święta będą rzeczywiście świąteczne, rodzinne, może trochę mniej komercyjne i trochę mniej zakupowe.
No, tego należałoby życzyć wszystkim rzeczywiście.
A właśnie na temat lasowiackich tradycji wielkanocnych rozmawiałam z panią Elżbietą Skromak, etnografem z Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.